Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj ciąg dalszy o szkodliwości ogławiania i wycinania drzew. Pisał Józef Ignacy Kraszewski. Na ładzie i porządku zbywało nam zawsze. Małośmy się ich nauczyli smutnym doświadczeniem. Jednostki butne gotowe były prowadzić choćby na niebezpieczeństwo. Fantazje osobiste narastały w nas do potwornych rozmiarów. Z nimi rosło warcholstwo, ambitne liberum veto, wpiło się w życie i obyczaje, rugować je nam i wytępić należy. Niech każdy członek społeczności umie się poddać dla dobra ogółu, woli ogółu. Pisze pan profesor Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mówi on tak. Wandale niszczą drzewa. Niszczą je na masową skalę. W wielkich miastach i małych miasteczkach. Obcinają wielkie konary, a nawet całe korony. Pod siekierami padają też drzewa rosnące wzdłuż dróg. Rosną od stuleci. Ale nagle okazało się, że stanowią zagrożenie dla kierowców. Podobne rozumowanie prowadzi do wniosku, że zagrożenie dla kierowców stanowią również piesi, rowerzyści, dzikie zwierzęta, i w ogóle wszystko, co znajdzie się w pobliżu przejeżdżających samochodów. Wycinanie drzew wzdłuż dróg, ich trwałe okaleczanie polegające na obcinaniu całych koron, to hańba i wandalizm. Podobne praktyki są prawnie zabronione w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. I w innych krajach Europy Zachodniej nikomu nie przychodzi do głowy, by je stosować. W wyniku takich drastycznych cięć drzewo zostaje pozbawione aparatu asymilacyjnego, osłabione w ten sposób, nie ma wystarczającej ilości cukrów, żeby przetrwać. Dla wszystkich drzew jest to zabieg zabójczy. Osłabione są ich funkcje biologiczne. Drzewo tak potraktowane gorzej tłumi hałas, wytwarza mniej tlenu. Po usunięciu konarów i dużych gałęzi drzewo czasem jeszcze przez kilka lat jest w stanie przetrwać. Wypuszcza słabe gałązki, tak zwane wilki. Wilki powstają jakby w gnieździe. Grubieją zewnętrznie, ale są słabo zakotwiczone i łatwo odłamują się nawet podczas niezbyt silnego wiatru, stając się prawdziwym zagrożeniem. Po usunięciu grubych konarów pierwszego rzędu pozostają rozległe rany. Drzewo nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Wytwarza bariery, walcząc o życie, ale olbrzymia rana powoduje, że bariery te są nieszczelne. Drzewo narażone jest na infekcje, postępuje rozkład drewna i jego coraz intensywniejsze próchnienie. W ciągu kilku lat drzewo wypada. Usuwając konary zewnętrzne, tworzymy ryzyko oparzelin delikatniejszych gałązek znajdujących się wewnątrz korony drzewa. Taki zabieg, przynoszący same straty, stanowi zysk tylko dla firm, które podejmują podobne praktyki. Powodem wypadków samochodowych jest najczęściej stan naszych dróg i umysłów, w miastach zaś stan ulic. Mówi się, że zabiegi te są tak bezsensowne, że podejmowanie ich może wyjaśnić jedynie finansowy interes zleceniodawców i zleceniobiorców. Po prostu wieść gminna niesie, że zleceniodawcy od zleceniobiorców pobierają sute prowizje, co pozwala firmom zajmującym się przycinkami żyć całkiem dobrze, bo pracy im na razie nie brakuje. W ogóle mówi się, że wycinanie drzew w niektórych okolicach jest lekarstwem na bezrobocie, a w wycince starych drzew wzdłuż dróg największy interes mają firmy meblarskie. Z punktu widzenia niedoraźnych, a długofalowych interesów człowieka, ogławianie, nie mówiąc już o wycinaniu drzew, to działanie bardzo szkodliwe i nie do naprawienia. Trzeba kilkudziesięciu lat, a więc kilku pokoleń, aby drzewo mogło w pełni spełniać wszystkie swoje funkcje biologiczne i społeczne, aby stało się elementem infrastruktury. To właśnie niezrozumienie tych wszystkich funkcji drzewa prowadzi do podejmowania tak bezmyślnych i krótkowzrocznych działań. Drzewa są nie tylko konieczną do życia fabryką tlenu, ale również elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Zrosły się z krajobrazem, tkwią w naszej świadomości. Drzewa nie tylko wpływają na nasze zdrowie fizyczne, zapewniają nam również zachowanie równowagi psychicznej. Drzewa przydrożne to także siedlisko dzikich zwierząt. Ich wycięcie zachwieje równowagą biologiczną, zniknie wiele organizmów. Firmy wycinające i przycinające drzewa szaleją nie tylko wzdłuż dróg. Energicznie poczynają sobie również w miastach. Na moim podwórku w Warszawie, przy ulicy Wilsona, kilkudziesięcioletnia lipa została pozbawiona wielkiego konara, kasztanowiec połowy korony, a na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej firma Driada po dyletancku obeszła się z drzewami, które rosły tu od pokoleń. W Żoliborskim Parku Żywiciela został wycięty pomnik przyrody. A przecież stan miejskiej zieleni już na skutek warunków zewnętrznych jest fatalny. Solenie nawierzchni dróg, spaliny i niski poziom wód gruntowych. Wszystkie te czynniki mają spore znaczenie, ale drzewom najbardziej szkodzi zbita i nieprzepuszczalna gleba wokół nich. Najczęściej pozostawia się im zaledwie 40-centymetrowe koryto. 3/4 systemu korzeniowego żywiącego drzewa znajduje się zaledwie 30 cm pod powierzchnią ziemi. Jeśli ten system nie może pobierać wystarczającej ilości składników odżywczych i w dodatku nie ma dopływu tlenu, bo korzenie potrzebują tlenu, drzewo umiera. Drzewa w miastach z każdym dziesięcioleciem żyją krócej. Jeśli żyją kilkanaście lat, Na tyle szacuje się przeciętny wiek drzew nowo posadzonych w śródmieściu wielkich miast, nie spełniają żadnej funkcji biologicznej ani społecznej. Przykładem mogą być niedawno zasadzone drzewa przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Minęło zaledwie kilka lat, a większość z nich już usycha. Zabieg ogławiania i wycinania na masową skalę drzew jest potępiany przez arborystów na całym świecie. Chyba nie tylko arborystów, ale wszystkich ludzi niepozbawionych odrobiny zdrowego rozsądku. Myślę, że podobne poczynania świadczą po prostu o krótkowzroczności i braku wyobraźni, by powstrzymać się od mocniejszych słów decydentów. Dlaczego nie należy ogłupiać drzew? Pisze w znakomitej książce pani Halina Szczepanowska. Bilans między koroną i korzeniami jest drastycznie zachwiany. Drzewo cierpi ogromny głód. Niektóre gatunki, na przykład buki, nie tolerują ogłupiania i szybko zamierają. Drzewo przeżywa szok po cięciu. Korona drzewa, która działa jak parasol chroniący przed promieniami słonecznymi, zostaje usunięta. Mogą wystąpić oparzeliny, zwłaszcza u drzew o cienkiej korze. Duże rany są trudne do zasklepienia i stają się miejscem inwazji szkodników i chorób. Drzewo traci bardzo wiele energii na leczenie ran. Intensywne cięcie może powodować utratę wartości estetycznych drzewa. Ogławianie prowadzi do wnikania wody w głąb pnia oraz do wtargnięcia grzybów i bakterii, powodujących zgniliznę dalszych części pnia i całego drzewa. W wielu przypadkach prowadzi to do uschnięcia drzewa. Następuje osłabienie konarów. Ogławianie powoduje gwałtowny rozwój śpiących i przybyszowych pąków. W razie zgnilizny rany pozostałej po cięciu odrośnięte gałęzie obłamują się. Ogławianie kosztuje tylko pozornie mniej niż prawidłowo przeprowadzone cięcie, gdyż wobec gwałtownych przyrostów następuje konieczność ponownego cięcia w następnych latach. Cięcie. Jak ciąć? Przy zastosowaniu techniki zmierzającej do zmniejszenia rozmiarów drzewa można zmniejszyć rozem jary bez znacznego jego osłabienia oraz bez zmniejszenia walorów estetycznych. Technika ta polega na cięciu gałęzi na obwodzie korony. Na cięciu najwyższych gałęzi w sposób pozwalający na zachowanie naturalnej sylwety drzewa. Wreszcie cięciu niektórych gałęzi blisko pnia drzewa. Redukcja wysokości korony polega na usunięciu głównego pędu do poziomu odpowiedniej bocznej gałęzi. Takie cięcie może być zastosowane przy wolno rosnących drzewach. Musi być też wykonane przez doświadczonego chirurga drzew. Teraz o walorach topoli w miastach, drzew szczególnie tępionych i ogławianych. Powszechnie się sądzi, że środowisko miejskie, zatrute spalinami i smogiem dolegliwym dla nas, nie służy również drzewom. Tymczasem badania przeprowadzone na topolach w szczególnie zasmogowanym centrum Nowego Jorku wykazały coś wręcz przeciwnego. Stwierdzono, że przyrosty roczne w przypadku tych drzew są tam prawie dwukrotnie większe niż rosnących na terenach wiejskich. A właśnie te drzewa, o czym wielokrotnie tu wspominałem, broniąc ich przed zagładą, nie są u nas w łaskach i bywają wycinane z gorliwością godną lepszej sprawy. Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku bije wszelkie rekordy. A topole wykorzystują owe zanieczyszczenia do swego rozwoju. Badania uwzględniły również żyzność gleby w miejscach nasadzeń, wykazując, że nie miała ona dla wzrostu topól znaczenia. Według opracowanych wniosków sprawcą tego fenomenu okazał się ozon, którego nadmiar w smogu miejskim, zwłaszcza w cudzysłowie dzięki spalinom z komunikacji, tworzy szczególną uciążliwość. I to zarówno dla większości roślin, jak i dla ludzi. Stwierdzono przy tym, że tlenki azotu występujące w dużym nasileniu w miejskim smogu reagują z ozonem nocą przy braku promieniowania słonecznego. I co najważniejsze, jest on przekształcany w życiodajny tlen. Właśnie nasilenie tej nocnej przemiany niweluje szkodliwe emisje dzienne. Na terenach pozamiejskich emisje są mniejsze, dlatego tam topole rosną gorzej. A w naszych miastach, jak zauważyłem, topolom wydano walkę. Ciekawe, jakie będą tego skutki dla zdrowia ludzi, a także dla pozostałej miejskiej zieleni. Badania amerykańskie potwierdziły to, co od dawna powtarza wielu naszych dendrologów, zrozpaczonych usuwaniem topól z polskich miast. To właśnie topole są najlepszymi filtrami skażonego powietrza. Thank you. teraz o opłatach i karach za usuwanie drzew i krzewów. Niezbędnym korelatem przewidzianych w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów są opłaty i kary za ich usuwanie. Mechanizm ich stosowania jest prosty. Za usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie zezwolenia pobiera się opłaty, chyba że artykuł 86 ustawy o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku ich ponoszenia. Za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza na podstawie artykułu 88 ustawy 1 punkt 2 o ochronie przyrody administracyjną karę pieniężną. Zasada określona w artykule 84 ustawy o ochronie przyrody jest jasna. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty te nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia, a ustala je w wydanym zezwoleniu. Wyjątki od zasady są przewidziane w artykule 86 ustawy 1, który stanowi, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, a według artykułu 86 ustawy 2 także krzewów. Krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie. Chodzi tu o artykuł 83 ustawy 6, przewidujący wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia. Po drugie, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, regulacja ta oznacza, że osoba prawna i jednostka organizacyjna płaci zawsze. Osoba fizyczna zaś różnie. Jeśli usuwa na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, na przykład na budowę domu, nie płaci. Jeśli zaś usuwa na cele związane z działalnością gospodarczą, na przykład na budowę warsztatu, płaci. 3. Jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości, wpisanej do rejestru zabytków, przypomnieć trzeba, że w takiej sytuacji zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Po czwarte, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych. Po piąte, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi. Podkreślam, że po nowelizacji z 2005 roku zezwolenie jest wymagane, ale nie ma opłat. Po szóste, w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych, kolejny wyraz zapewne uzasadnionego uprzywilejowania inwestycji drogowych. 7. Które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Alternatywa. Posadzono lub wyrosły rozstrzyga dawne wątpliwości co do samosiewów. Dziś jest jasne, że usuwanie samosiewów w warunkach określonych w tym punkcie wymaga zezwolenia, ale jest wolne od opłat. Po ósme, z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów. Po dziewiąte, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Ten przepis rozstrzyga starą wątpliwość, przesądzając, że także usunięcie drzew obumarłych wymaga zezwolenia, a wolne od opłat jest wtedy, gdy do obumarcia doszło niezależnie od posiadacza nieruchomości. Gdy zaś posiadacz nieruchomości podlewał drzewo kwasem i doprowadził do obumarcia, to wymierza mu się nie opłatę, lecz karę pieniężną za zniszczenie drzewa. Po dziesiąte, topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków, to zastąpienie jest warunkiem, od którego zależy zwolnienie z opłaty. Po 11. Jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych. Po 12. Z grobli stawów rybnych. Po 13. Jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. Jeżeli nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w artykule 86, za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia należy płacić. Wysokość opłat jest określana w corocznie waloryzowanym cenniku, będącym elementem aktów wykonawczych do ustawy. Wysokość opłat zależy, jeśli chodzi o drzewa, od ich gatunku i obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Jeśli zaś chodzi o krzewy, tylko od powierzchni porośniętej krzewami. Stawki opłat podwaja się, jeżeli drzewa lub krzewy są usuwane z terenów uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Po drugie, nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Po trzecie, zieleni w rozumieniu definicji zamieszczonej w artykule 5 punkt 21 ustawy o ochronie przyrody. Przechodząc do problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia należy podkreślić, że w odróżnieniu od poprzednich przepisów obowiązująca ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje żadnego specjalnego cennika karnego. Jest tak dlatego, że wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi zawsze trzykrotność tej kwoty, jaka była wymierzona tytułem opłaty, gdyby usuwający uzyskał zezwolenie. Ale ważne jest to, że kara pieniężna jest sankcją za brak wymaganego zezwolenia. Oznacza to, że administracyjną karę pieniężną wymierza się także wtedy, kiedy usuwający byłby zwolniony od opłat, gdyby uzyskał zezwolenie. Przepis artykułu 86 ustawy o ochronie przyrody nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu do kar pieniężnych. Oblicza się mianowicie wysokość opłaty, która byłaby wymierzona z uwzględnieniem współczynników dotyczących obwodu pnia oraz podwojenia w przypadkach, kiedy przepisy o opłatach przewidują podwojenie, a otrzymaną kwotę mnoży się przez 3 i uzyskany wynik wskazuje na wysokość kar. Ta problematyka będzie kontynuowana za tydzień. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.